Tu Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj w Radiu Kraków Kultura, wirtualne Muzea Małopolski i nowa wystawa. Witam bardzo serdecznie kuratorkę wirtualnych Muzeów Małopolski, Kingę Kołodziejską. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry, bardzo miło.
Oraz Magdę Zych, etnolożkę, antropolożkę, kuratorkę nowej wystawy zatytułowanej Uwolnić się. Witam cię, Magdo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Te ekspozycje mogą państwo od kilku dni oglądać na wirtualnych muzeach Małopolski, ale tymczasem bardzo intensywny sezon etnologiczno-antropologiczny. I zanim o wystawie, a może również o wystawie, Magdo, spytam cię, gdzie wróciłaś, albo inaczej, skąd wróciłaś dzisiaj w nocy i czy to ma jakiś związek z wystawą?
Wróciłam z dożynek w gminie Leskow w Bóbrce. Myślę, że jeszcze nie wróciłam, tak na dobrą sprawę. To jest spora odległość. Ma to związek z wystawą taki, że badania, które Muzeum Etnograficzne w Krakowie realizuje obecnie i ja wraz z zespołem, polegają na dokumentacji współczesnego życia miejscowości, w których są pamiątki, pomniki w postaci krzyży i kapliczek upamiętniające znoszenie pańszczyzny. W krajobrazie w Polsce, w różnych lokalizacjach jest ponad 130 takich obiektów, o których wiemy. Jednym z nich jest kapliczka pańszczyzniana w Bóbrce i życie współczesne tej miejscowości wieloaspektowe jest bardzo interesujące i dlatego tam spędziłam ostatnie dwa dni.
Jaka atmosfera na takiej uroczystości? Często widujemy gdzieś w mediach migawki albo inaczej kojarzą się nam z czasem słusznie minionym, kiedy bardzo wiele przecież w mediach było tego typu wydarzeń. Myślę, ale na innych zasadach trochę.
Tak, myślę, że takim dojmującym uczuciem, jakie ja przewożę, to jest taka ambiwalencja, która z jednej strony odsyła nas do przeszłości dalekiej, do praktyk współczesnych, zmusza do refleksji nad tym, czemu to służy, jaki jest sens tego święta. I dlatego to mocno koresponduje z wystawą Uwolnić.
Właśnie. Do Kingi Kołodziejskiej pytanie, skąd pomysł tej właśnie ekspozycji na wirtualnych muzeach Małopolski? W jaki sposób ona się wpisuje w to wszystko, co robisz? No już od dekady właściwie.
Od dekady. Znaczy, tak. Realizujemy nasz projekt w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie od 13 lat, ale od 10 lat można zobaczyć efekty tego projektu na portalu Wirtualny Muzea Małopolski. Ten pomysł właściwie narodził się już kilka lat temu. Zaczęło się od rozmowy z profesorem Andrzejem Lederem, poświęconej zarówno jego książce Nienapisana epopeja, jak i takiemu mojemu wrażeniu, że w naszym portalu zgromadziliśmy już taką ilość eksponatów, tak różnorodnych, prezentujących dziedzictwo kulturowe Małopolski, nie tylko kulturowe, ale też przyrodnicze, techniczne, że taką miałam już pokusę, że już mogę coś powiedzieć o tożsamości Małopolan, zresztą nie tylko Małopolan, bo w małopolskich muzeach prezentujemy zbiory nie tylko małopolskie. I to był jeszcze Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. No i taka pokusa plus poczucie, że może powinniśmy się jakoś wypowiedzieć, czy może te eksponaty rysują jakiś obraz. Obraz tożsamości naszych mieszkańców, że poprzez te eksponaty z najróżniejszych lat, od pradziejów do naprawdę współczesności, możemy coś opowiedzieć takiego jednoczącego, a równocześnie opowiadającego o różnych niuansach, o różnorodności też Małopolan i Małopolski. No i w trakcie tej rozmowy z profesorem Lederem wyszło nam, że właściwie to nie jest takie proste. Że
to bardzo uczciwe postawienie sprawy. Tak. To skomplikowane jest bardzo.
Dokładnie. I to była bardzo interesująca rozmowa, w której przyglądaliśmy się tym eksponatom i przyglądaliśmy się funkcji muzeów, również tych wirtualnych. I czy my jako społeczeństwo możemy się w nich przejrzeć. No i na fali jeszcze 3 lata wcześniejszej rocznicy właśnie uwłaszczenia, czyli zniesienia pańszczyzny, która to rocznica była wreszcie jakoś obchodzona w naszym kraju. Tak sobie zdaliśmy sprawę, że jest mnóstwo wątków, których tak naprawdę przynajmniej podmiotowo, zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi, nie poruszamy w naszych muzeach, że prezentujemy dużo zbiorów, które opowiadają o jakichś grupach społecznych, ale nie ich głosem. W związku z czym te grupy społeczne niespecjalnie się przejrzą akurat w tak opowiadanych eksponatach, bo w samych eksponatach może jeszcze tak, ale w tak opowiadanych, czyli trochę z góry, trochę przez tych, którzy je gromadzili, a gromadzili je ci, którzy mieli w ogóle taką zdolność, chęć i możliwość prezentowania innym dziedzictwa. Czyli ludzie wykształceni, no, szlachta.
Ten kapitał tak. kulturowy.
I stąd... Też już nie chcę o tej rozmowie, bo chcę przechodzić już do wystawy Magdy. Ale wówczas jeszcze wyszło nam, że tych obiektów takich tak zwanych etnograficznych, czyli prezentujących kulturę ludową, prezentujących pracę chłopską, pracę na roli, te wszystkie przedmioty, które towarzyszyły ogromnej rzeszy naszego społeczeństwa przeważającej, no właśnie tak trochę nie mają właścicieli, trochę są prezentowane tak fizycznie, trochę funkcjonalnie, ale mało społecznie. No i pojawił się taki pomysł, żeby się jednak im przyjrzeć od tej strony takiej, dziwnie mówiąc, mniejszościowej, czyli tak naprawdę większościowej, ale mniejszościowej, jeśli chodzi o narrację o tych obiektach. No i obserwowałam też wtedy działania Muzeum Etnograficznego w Krakowie, które właśnie zaczęło tak trochę dekolonizować te eksponaty, opowiadać o nich w inny sposób, dopytywać na przykład wystawą, kogo na to stać, czyli te wszystkie
stałą wystawą,
na którą bardzo, bardzo zapraszam, bo jest naprawdę świetna i też była jednym z takich pretekstów do poruszenia tego tematu. Czyli, że te wszystkie eksponaty takie bardzo kolorowe, które często kojarzymy z muzeów etnograficznych, no to tak naprawdę były noszone przez bardzo niewielki procent tej społeczności, bo większości przedstawicieli tej społeczności nie było po prostu na to stać. No i stąd już prosta droga, już żeby nie przedłużać, prosta droga do Magdaleny, która zajmuje się właśnie tym tematem. I no przyszłam do niej z taką prośbą, taką jeszcze nie do końca nawet wiedziałam, o co proszę. Wiedziałam, że chcę, żebyśmy się przyjrzały tym eksponatom etnograficznym i pokazały je trochę od innej strony, opowiedziały trochę o ludziach, których to dotyczy. No i stąd zaproszenie i przy okazji od razu wielkie podziękowanie, że Magdo zgodziłaś się na to wyzwanie, bo to było duże wyzwanie.
Tak, bo jest to rzeczywiście bardzo nieoczywista wystawa i właściwie takie proste pytanie, Magdo, o to, jak postanowiłaś nawigować po tym zbiorze, bo bagatela to jest kilka tysięcy obiektów, a uwaga, zdecydowałaś się wykorzystać w tej swojej opowieści zaledwie kilkanaście. No więc pytanie o ten scenariusz jest takim zasadniczym tutaj.
Myślę, że istotne było przy wyborze tych przedmiotów takie napięcie między różnorodnością kolekcji wirtualnych Muzeów Małopolski, zamówieniem, które z rozmowy na rozmowę było coraz bardziej sprecyzowane, to szukanie dowodów na osobiste doświadczenie w codzienności, które są zawarte w kolekcjach etnograficznych, w przedmiotach kojarzonych z klasyfikacją etnograficzną różnych muzeów, bo to nie są tylko muzea etnograficzne, to są bardzo różne konteksty też tych codziennego życia tych zbiorów w Małopolsce i nie tylko. Więc całość dała taki impuls, żeby wybrać pewien obszar opowieści i w nim dopiero drugi raz wybrać coś, co może nas nakierować na osobiste doświadczenie. Tu od razu była taka idea, żeby odwrócić sytuację, nie rozmawiać o pańszczyźnie, zniewoleniu, takich bardziej historycznych terminach, tylko podejść do tego od strony sposobu bycia sobą w tych warunkach, jakie ludziom towarzyszyły. Z tym tematem od kilkunastu lat w Muzeum Etnograficznym na co dzień pracuję i wiele razy była taka okazja, żeby podejść do poszukiwań tego, co pytała Kinga, czyli osobistego doświadczenia w tym, w czym w zasadzie? W przedmiotach codziennej pracy, w przedmiotach, które tworzą egzystencję. Z czasów, kiedy obfitość materialna była nie taka, jaką znamy z dzisiejszego naszego doświadczenia. I poszukania tutaj sposobów na wolność, mniej oczywistych, ale też tych oczywistych, i spojrzenia w to, w ten świat, gdzie kobiety i mężczyźni funkcjonowali, i nie jest wcale to taki odległy świat.
Właśnie, to jest bardzo dobre spostrzeżenie i wcale właśnie nie tak dla nas oczywiste, że to nie było wieki temu, ale no, kilkadziesiąt lat temu zaledwie. Koncept uwalniania się, uwolnienia, wolności, w jaki sposób organizuje te zbiory?
To są sposoby na wolność. Jeśli ktoś szuka sposobów na wolność, zapraszamy na wystawę Uwolnić się w kontekście przeszłości, ale myślę też współczesności, bo poszukiwałam przede wszystkim w języku, dlatego że rozmawiamy o prezentacji, o wystawie odwzorowań, czyli są to fotografie wspaniałej jakości, odsyłające nas do tych miejsc, w których można te przedmioty obejrzeć, ale też wiele z nich, ponieważ pochodzą z codzienności, funkcjonuje nadal gdzieś w otoczeniu. To nie jest tak, że to są wyłącznie w kontekście muzealnym zanurzone opowieści. I właśnie w tym obszarze to była taka główna inspiracja i pole działania.
Kingo, mogłabyś opowiedzieć o, by tak rzec, wizualnym wyrazie tej wystawy, bo jest to wystawa wirtualna, wystawa, która też w dużym stopniu opiera się na eseju Magdaleny Zych, a jednak wygląda i to wyglądanie jest bardzo spójne.
Tak, to jest bardzo ciekawe w radiu opowiadać, jak coś wygląda, ale
walczymy.
Spróbuję. Oczywiście zapraszam też do obejrzenia jej na naszym portalu. Grafiką, ilustracjami do tego tekstu Magdy, do tego eseju, zajął się Marcin Solarz, który na co dzień zajmuje się u nas modelami 3D, ale prywatnie jest też trochę rzeźbiarzem, artystą. I często z nim współpracuję przy naszych wystawach, zawsze ufając, że on znajdzie jakiś swój taki rys, jakoś do tego podejdzie po swojemu. I tak było też tym razem. Marcin oczywiście na początku przeczytał tekst i to chwilę trwa, jak on sobie tam pomyśli o tym, co by mu pasowało. I zaproponował taką stylistykę linorytu. Czy też drzewo rytu, no to tutaj nie widzimy, jak gdyby, na czym to zostało przygotowane, ale czy linoryt, czy drzeworyt jest po prostu tak naprawdę zagłębianiem się w jakąś powierzchnię, takim rzeźbieniem, i dopiero z tego później odbijamy obraz, który możemy zobaczyć. Oczywiście cyfrowo to się odbywa inaczej, tutaj Martin oczywiście wykorzystał stylistykę, ale wydaje mi się, że właśnie za jej pomocą oddał to, co jest trochę sednem tej wystawy. Nie w sensie nawet narracyjnym, ale na tym to jest oparte i o tym Magda dużo mówi. Czyli takiej pracy, ale pracy z ziemią też. Jak gdyby ten kontakt dłuta z jakąś powierzchnią, czy to jest linoleum, czy drzewo, też jest pewnego rodzaju wysiłkiem. Też jest takim skupieniem i pracą z materią. I to kierowało tutaj Marcinem, w związku z czym w końcu zdecydowaliśmy się na taką dość jednolitą formę tej wystawy, czyli nie przerywaliśmy tej narracji również wizualnej nagle zdjęciami z naszego portalu. Po prostu odsyłamy do portalu za pomocą linków i za pomocą menu, w którym można sobie w poszczególny obiekt po prostu kliknąć, wejść i zobaczyć go dokładnie i doczytać jeszcze o nim. Natomiast całej wystawie rzeczywiście towarzyszą takie drzeworyty, linoryty w jednej kolorystyce, takie dość surowe, powiedziałabym.
Nawiązujące do drzeworytu ludowego.
Jak najbardziej, właśnie, więc tutaj. I takie dość, nawet powiedziałabym, czasem toporne, harde, takie oddające, mam nadzieję, że Magdo zaraz dopowiesz, ale tu oczywiście dopytywaliśmy Magdę, jak jej to odpowiada. I to są raczej ilustracje prowadzące nas przez tekst i trochę wprowadzające też w atmosferę tego tekstu. Teraz Państwo, którzy nas słuchają, mogą sobie zajrzeć do wystawy i spojrzeć na taki obiekt cyganki pod drzewem. Ferdinanda Kocziego. To jest właśnie linoryt, który był takim pierwszym punktem inspiracji dla Marcina. Jest przepięknym, przepięknym linorytem przygotowanym przez albańskiego Roma, który ilustrował codzienność albańskich Romów, a później w latach 90. przyjechał tutaj do nas, do Polski, do Tarnowa. Mieszkał nawet z tarnowskimi Romami i współpracował mocno z Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, współtworząc też kolekcję romską. Także to jest też obiekt, do którego zachęcam, do poznania też twórczości Ferdinanda Kocziego.
Tak, ale to nie był taki pierwszy obraz, który uruchomił twoją pracę, twoją wyobraźnię, patrzę na Magdę Zych.
Ja myślę, że w ogóle nie było takiego praobrazu. Oprócz tego, że na wystawę zaprasza nas przetworzona kapliczka, ponieważ ja tutaj buszuję w przestrzeni, czasoprzestrzeni wraz z naszym zespołem w temacie tego, jak widzimy, co, jakie ślady widzimy, jak one funkcjonują. Ale tych przedmiotów, które inspirowały wyobraźnię, było wiele i wcześniej już nawiązałam do tego słowa, do tego obszaru mowy, w którym właśnie nie w dokumentach pisanych, tych archiwaliów tutaj jest stosunkowo niewiele, tego smaku archiwum, natomiast mowa jest śladem tamtych doświadczeń i sięgnęłam po takie westchnienie, coś co w języku mamy rozpoznane, wiele z nas używa tego, zawołania Jezusie Nazareński. Zainteresowało mnie to, gdzie jest źródło tego zawołania, w jaki sposób do polskiego krajobrazu ikonografia tej postaci została włączona, kiedy, w jakich okolicznościach i co ona nam mówi w krajobrazie. I to było może coś takiego, słowo właśnie z rzeźbą, zresztą z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie, ale pochodzącą z zachodniej Małopolski, oryginalnie z, to jest chyba okolice Olkusza.
Okolice Olkusza, tak.
W okolicach Olkusza ta figura przedstawiająca Jezusa Nazareńskiego była umieszczona i trafiła do kolekcji etnograficznej, więc to zawołanie uwalniające właśnie, stawiające pytania, czym ono jest. W naszym języku jest wiele takich śladów tamtej mowy. I chyba tędy starałam się dotrzeć do materialności, która cyfrowo jest nam dostępna przez właśnie dzieło artysty, który tą materialność prowokuje na ekranie. Natomiast też to było takie napięcie między codziennym doświadczeniem, naszym współczesnym doświadczeniem, relacjami z ziemią, o jakich Kinga już wspominała, relacjami w pracy, ponieważ to jest rezonans tej przeszłości i tego długiego trwania pewnej określonej feudalnej struktury, z którą nie jest tak łatwo współcześnie. Ona wciąż w jakiś sposób jest obecna w różnych instytucjach, w różnych działaniach.
W relacjach między ludźmi.
Tak, w naszych przymusach wewnętrznych. To tutaj było bardzo interesujące i okazuje się, że zasoby wirtualnych muzeów Małopolski pozwalają na taką podróż, bo ślady ludzkiego doświadczenia obecne w muzeach, one tam do nas mówią, tylko trzeba to usłyszeć.
Tak, no, to jest właściwie zdumiewające, że pokazując zestaw obiektów pochodzących z tak różnych miejsc, światów, języków, udało się Magdzie stworzyć, tu patrzę na Kingę, opowieść, która w sposób tak spójny opowiada o nas tu i teraz.
Absolutnie. To chyba też nam przyświecało od początku, żeby zrozumieć też, jak to dziedzictwo kilkusetletnie wszak wpływa na nas dzisiaj, jak pozwala, jeśli się jemu przyjrzymy i zaczniemy się nim interesować, bo to nie jest historia, która była pisana przez te kilkaset lat, ona dopiero się pisze w tej chwili, powstaje mnóstwo książek na ten temat.
No tak, to są rzeczy wspaniale, często wypierane wręcz.
Dokładnie, dokładnie, czasem wstydliwe. Ale istotne było dla nas, żeby zrozumieć, co tak naprawdę to dziedzictwo, które jest dziedzictwem większości z nas, prawda? Szlachta stanowiła 3-5% społeczeństwa w tych wiekach 16, 17, 18, 19, chyba bez 16 bardziej. Mówimy o XVII wieku, o takiej mocnej pańszczyźnie i zniewoleniu. I są takie momenty, w których to jest tak odczuwalne i widoczne, ale nie do końca wiemy, co się dzieje, prawda? To są te takie momenty właśnie też tego wewnętrznego poddaństwa, o którym wspomniała przed chwilą Magda, czyli takiego poczucia przymusu, takiego, że coś musimy, a przecież jesteśmy ludźmi wolnymi. Jak to jest, że musimy? I nie mówię tutaj tylko o sytuacjach, bo wszyscy musimy pracować, pewnie nie wszyscy, ale większość z nas. Ale że czasem mamy to poczucie takiej zależności, która w pewnym sensie fizycznie już tak mocno nie istnieje, a jednak ona gdzieś w nas tkwi. I to często oczywiście no, takim największym poligonem jest chyba praca, ale też relacje międzyludzkie, relacje w rodzinie, ten ciągle istniejący jeszcze patriarchat, który gdzieś z tego wszystkiego się wywodzi. Stąd dla nas w wirtualnych muzeach Małopolski jest bardzo istotne, żeby te obiekty no, nie były właśnie tak zwanymi obiektami muzealnymi z przeszłości, choć oczywiście stamtąd pochodzą, ale żeby trochę posłuchać, co one mówią nam dzisiaj. A nawet jeśli nie słyszymy, to doszukać się tego, spotkać je ze sobą. Stąd właśnie ta różnorodność jest naszym atutem. Ona nas wręcz zaprasza do tego, żeby te obiekty ze sobą pospotykać z tak różnych muzeów, z tak różnych epok, od tak różnych artystów pochodzących. I zobaczyć, co na tym styku wychodzi, bo zazwyczaj na tym styku właśnie słyszymy jakiś nowy dźwięk, jakąś nową opowieść. I to jest nasze szczęście, że mamy zgromadzonych tu tak wiele zasobów z tak różnych muzeów, no bo wręcz często czujemy się zaproszeni, a wręcz zobowiązani nawet, żeby tych nowych opowieści, które się pojawiają w ich spotkaniu, posłuchać. I jedną z takich opowieści jest właśnie opowieść, którą snuje Magda.
Tak, opowiedzmy Magdo może coś więcej o tej tutaj konkretnej twojej praktyce kuratorskiej, bo wybierałaś z tego ogromnego zasobu i tak, z jednej strony wybrałaś takie, by tak rzec, typowe tutaj cudzysłów obiekty etnograficzne, których można by się spodziewać, ale z drugiej strony no nie wiem, który z tych obiektów jest bardziej nieoczywisty, nie wiem, ta butelka z rumu, czy no co takiego, czy choćby obraz Tetmajera. No nie. Tetmajer jest, można powiedzieć, w temacie.
Idziemy z Włodzimierzem Tetmajerem.
Dobra,
idę z nim.
Bardzo proszę.
Chodzi o to, że Włodzimierz Tetmajer i jego wspaniała świąteczna wystawa, którą możemy oglądać, serdecznie Państwu polecam, otwiera,
w Muzeum Krakowa,
tak, otwiera nam taki obszar jego działalności życiowej, politycznej, zaangażowania politycznego. Bo tutaj jeszcze zrobię taki krok wstecz. Ta wystawa, chciałam, żeby ona dotyczyła takich postfeudalnych doświadczeń współczesności. To jest coś, co w sferze publicznej, w sferze prywatnej, jak przed chwilą Kinga opowiadała, jest obecne. No i co ma z tym wspólnego Włodzimierz Tetmajer? Był to człowiek, który rozgrywał na serio swoim życiem i zaangażowaniem politycznym i artystycznym ten temat, ten trudny temat złożoności społeczeństwa, doświadczeń, zupełnie innych doświadczeń życia codziennego, pracy, nie głównego nurtu. I to widać w twórczości, ale też widać w myśli politycznej, widać w decyzjach życiowych. Czekam bardzo na biografię Tetmajera, która by ten wątek dzisiaj z naszej perspektywy aktywizmu swego rodzaju podjęła. Tak. I teraz Kuba Rum, czyli hasło z etykiety butelki, która się tam znajduje na wystawie, pochodzącej z fabryki likierów, która bardzo długo w Oświęcimiu funkcjonowała, która nas odsyła do kilku wątków. Na przykład do tego, że przymus propinacyjny funkcjonował bardzo długo, a Kuba Rum to już jest moment, kiedy tego nie ma i kiedy alkohol zaczyna być dystrybuowany w sposób niezwiązany z tymi państwami, dominiami feudalnymi, które wcześniej funkcjonowały i w obrębie których cały i produkcja, i spożycie obowiązkowe się odbywało. Ale też etykieta odsyła nas do takiego marzenia o ciepłych krajach. Tam, zapraszam Państwa, nie będę szczegółów zdradzać.
Etykieta przedwojenna.
Przedwojenna, tak. Mm-hmm. Ale ten, powiedziałabym, smutek tropików jest tam obecny i to też było tutaj dla mnie w jakiś sposób istotne. Bardzo lubię stolik Tadeusza Kantora ze spektaklu Dziś są moje urodziny, tak. Ponieważ Mały Tadziu w Wielopolu, który zaczynał stawiać literki i czytać, to jest taki dla mnie sygnał tego świata, który się otwiera poprzez książkę, do którego bardzo wielu ludzi nie miało dostępu. I dzisiaj chyba też nie jest taki oczywisty ten dostęp, gdyby się nad tym zastanowić. I Wielopole, w ogóle Tadeusz Kantor jako artysta i jego gry z etnograficznymi kolekcjami, w ogóle z tą dziedziną, też są bardzo interesujące i nieraz Krikoteka nam o tym przypomina, nasze muzeum również, więc starałam się w tych pojedynczych elementach odwołać się do tych różnych kontekstów i już od Państwa potrzeb, wrażliwości tego, o czym chcecie tam wyczytać, zależy to, dokąd dojdziemy.
Kingo, a te obiekty, które na Tobie zrobiły szczególne wrażenie, albo inaczej, po prostu Cię zaskoczyły w tej opowieści. Bo już te takie bardziej spektakularne wybrałeś. No, Cuba Rum, myślę, że wjedzie tutaj prym. Jeśli przyłożymy kryterium dziwności.
Mnie chyba w pamięci bardzo utkwił dość oczywisty, mówiąc szczerze, eksponat w kontekście takiej kultury ludowej, kultury chłopskiej, kultury też religijnej w dużej mierze, prawda? Ale to jest jednak różaniec. Dlatego, że za pomocą tego eksponatu Magda opowiedziała tu o tym głównie, jak kobiety, chłopki radziły sobie z sytuacją zniewolenia, w ich przypadku często podwójną sytuacją zniewolenia, nie tylko przez pana feudalnego, ale też przez swojego mężczyznę w domu, czyli kobiety były w tej podwójnej roli zniewolenia, bo nie zajmowały się tylko pracą na rzecz pana, ale też pracą na rzecz domu, czyli tymi wszystkimi czynnościami, które wciąż istnieją i wciąż często jeszcze kobiety się tylko nimi zajmują. Natomiast to, co mnie ujęło i było dla mnie ogromnym odkryciem, mówiąc szczerze, takim odkryciem, nie wiem, społecznym, też osobistym, to to, że kobiety znalazły sobie pewną przestrzeń, w której w sposób nieoczywisty może dla nas dzisiaj, ale się właśnie uwalniały, czyli uciekały od tego wszystkiego, do czego były zmuszane, co było często też ich po prostu obowiązkiem. I tą przestrzenią okazał się Kościół. Tak naprawdę miejsce, w którym ich obecność była jak najbardziej usankcjonowana, pożądana i zrozumiała. Natomiast w opowieści Magdy i teraz to staje się w ogóle dla mnie zrozumiałe, jak przypominam sobie jakieś nawet sytuacje z własnego dzieciństwa, że tak naprawdę kobiety z tym swoim różańcem, z tymi modlitwami miały wreszcie jakąś przestrzeń dla siebie. Spotykały się tam z koleżankami, nie musiały się nikomu z tego tłumaczyć. I takie częste pobyty kobiet w kościele można sobie, poza oczywiście nad religijnością, praktykami, można sobie też tłumaczyć w ten sposób, że one troszeczkę uciekały od tego domu, od tego pola. No i to mi pozwala spojrzeć zupełnie inaczej na taką też wiejską religijność, nawet na moją babcię. Część mojej rodziny pochodzi z Krościenka nad Dunajcem i ona często rano biegała do kościoła na całkiem długi czas. No i teraz tak sobie myślę, że po prostu tam się chroniła przed nami wszystkimi.
Tak mogło być. Jak oceniasz, Magdo, skuteczność tych strategii uwalniania? Czy one są mocne? Czy musiałaś bardzo pracować, by je wycisnąć z tych obiektów?
Ja je przede wszystkim bardzo doceniam i robią na mnie ogromne wrażenie, ponieważ uprowadzenie języka władzy, jakim jest taka religia sprzężona z władzą państwową, czy też władzą feudalną, i taka strategia właśnie performatywna, że tutaj właśnie działam w kobiecym gronie tym językiem władzy, tym językiem oficjalnym, ale jednak dla siebie.
Czyli
go sobie zapożyczam.
Ten język, który tak, w gruncie rzeczy był narzędziem uciskającym.
Tak, właśnie to jest taka subtelna gra, bo to jest jednocześnie i to. To nie są zamiennie rzeczy odrębne, tylko one się naraz wydarzają. To samo z tym językiem w krajobrazie kapliczek i krzyży, które no nie są sentymentalnym ozdobnikiem krajobrazu. One są ustawiane w miejscach różnych wydarzeń. One mają swoje znaczenie, mają swoją moc, mają oddziaływać nadal w tym krajobrazie. to też już wynika z tych badań, które współcześnie prowadzimy. Tak. Więc o tym pisze też Kacper Pobłocki w swojej książce Chamstwo, że ten język religii, czy łacina na przykład, one też służyły do innych celów niż w tym feudalnym rozdaniu to miało pierwotnie mieć miejsce. Natomiast wśród antropologów, antropolożek, którzy badają religijność, doświadczenie religijności takiej zmysłowej, jak Joanna Tokarska-Bakier w jej książce Obraz osobliwy, czy Magdalena Zowczak w Apokryfach, zwracają uwagę na tą bliskość doświadczenia świata codziennego z tym sakralnym, gdzie te gry z oficjalną religią są bardzo różnie prowadzone. I myślę, że to też można wyłapać w eksponatach, które są obecne na portalu i w codziennym doświadczeniu bardzo współczesnym wielu, wielu osób.
Czyli wbrew pozorom, wbrew temu, co moglibyśmy myśleć, czytając te wszystkie ważne i modne również książki, te strategie oporu były po pierwsze bardzo wyrafinowane, a po drugie zdarzały się całkiem często.
Tak, jeśli weźmiemy taką, przyjmiemy perspektywę historyczną i dokumentację rozmaitych buntów, rozmaitych powstań, było ich bardzo dużo w różnych regionach, o różnym etnicznym też podłożu, bo przecież Druga Rzeczpospolita, czy Pierwsza Rzeczpospolita, czy ziemie polskie, które nie były pod szyldem Polski, miały bardzo rozmaity charakter. Ostatni taki wielki strajk chłopski w 1937 roku odbył się, był to ogólnopolski strajk, który na kilkanaście dni zablokował dostawy towarów do miast. Skończył się zbrojnym konfliktem wewnętrznym. Za mieszkami wiele osób zginęło.
37 rok?
37 rok, dokładnie. I w takim stanie społecznym Polska wkroczyła w tą sytuację wojenną. My o tym zapominamy często, że układy międzyklasowe tego czasu, potem przejęte w czasie PRL-u w zupełnie innym układzie, one nie wyparowały. Po prostu to jest dzisiaj to, co widzimy otwierając internet i słuchając wiadomości. I chciałabym, żeby po tej fali naukowych badań, kiedy nowe pokolenie badaczy przystąpiło do badania owoców pracy historyków z przeszłości, ale też archiwów na świeżo, żeby mocniej wchodzić w archiwa etnograficzne, ale też te mniej oczywiste, czyli nie z porządku historycznego, raczej z porządku antropologii historii, czyli przedmioty, to co nam mówią kolekcje etnograficzne, żeby je potraktować serio i zadać im prawdziwe pytania, nie zsyłać ich do narożnika, tu mamy taki bezpieczny kącik dożynkowy, tylko wprowadzić to do głównej rozmowy i zadać sobie pytanie, czym jest chleb, czym jest nasza współczesna relacja z ziemią, jak poważnie siebie traktujemy jako uczestników, którzy mają głos, mają prawo to stanowisko zajmować, kobiety i mężczyźni, i mieć wizję swojego życia i ją budować. To są jakby pewne idee, założenia, które stoją za moim wyborem hasła Uwolnić się.
Nakreśliłaś zadania dla badaczy i badaczek, a tymczasem jednak na portalu Wirtualne Muzea Małopolski to się już dzieje, więc tym bardziej szapoba i podziękowania za waszą pracę. Czy Kingo, mogłabyś jeszcze krótko opowiedzieć, co po uwalnianiu się, chociaż właśnie uwalnianie się zostaje.
I uwalnianie się chcemy zostawić.
Właśnie, bo to jest cudowne, że te wystawy po prostu są, raz się otwierają i zostają.
One też w kolejnych latach trochę inaczej mówią, prawda? Bo, tak. bo też żyjemy w jakimś świecie, w którym się coś dzieje. Tak też było chociażby z wystawą Antropologia wojny Marcina Jarząbka, która wydarzyła się u nas, znaczy została stworzona jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę. No a później przypatrywaliśmy się, czy jest aktualna, czy coś się zmieniło, i przeprowadziliśmy też rozmowę z autorem już w innej sytuacji. Natomiast co dalej? No chcemy się nadal uwalniać. Uwalnianie się u nas chcielibyśmy, żeby polegało przede wszystkim na tym, żeby rzeczywiście nasłuchiwać, co się dookoła nas dzieje, co ważnego się dzieje, i żeby czuć trochę tę wolność w odnajdywaniu tych tematów i poruszaniu naszych eksponatów w ich kontekście. Pojawiło się parę nowych tematów, ale nie chcę ich jeszcze zdradzać. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja tutaj o nich opowiedzieć. W tym roku planujemy jeszcze jedną wystawę, bo staramy się w roku wypuszczać, że tak się wyrażę, około 4 wystaw. I to będzie wystawa poświęcona mościczanom, czyli mieszkańcom przyfabrycznej dzielnicy Tarnowa. To jest bardzo ciekawa historia. Ta fabryka powstała pod koniec lat 30. To była fabryka zakładów azotowych, państwowa fabryka zakładów azotowych. I wokół niej stworzono tak naprawdę małe miasteczko. Mościce właśnie, miasteczko, małą odnogę Tarnowa, w której rzeczywiście mieszkańcy mieli wszystko zapewnione i również właśnie prowadzili prace rolne, przyjeżdżali z bardzo różnych miejscowości, więc być może będzie możliwość kontynuowania wątków rozpoczętych tutaj przez Magdę w wystawie Uwolnić się. Przyjrzymy się również od tej strony, tej codzienności mościczan. I z tego czasu pozostało mnóstwo fotografii. Centrum Sztuki Mościce zbiera je w ramach takiego projektu Mościce mam w sercu. I rzeczywiście to są niesamowite, głównie międzywojenne fotografie, ale też powojenne, w których można się przyjrzeć codzienności tych ludzi, którzy pracowali dla fabryki. Zostały przeprowadzone liczne wywiady z nimi. No i to znowu będzie taka opowieść nie o fabryce, nie o sprzętach zaawansowanych, nie o tej takiej oficjalnej, wiodącej historii, choć prezydent Ignacy Mościcki tutaj był jak gdyby inspiratorem do powstania tej fabryki, ale o tym, co ci ludzie między sobą przeżywali, jak ze sobą tworzyli relacje, właśnie co wynosili jeszcze ze swoich miejscowości, z których przybyli. Zapraszamy na tę wystawę pod koniec roku. Wtedy też pokażemy dużo tych fotografii na naszym portalu i zwieńczymy nasz projekt współpracy z Centrum Sztuki Mościce. Także Wirtualne zapraszam serdecznie.
Muza Małopolski dzisiaj w Radiu Kraków Kultura. Uwalniamy się, a narzędzia do tych działań tym razem zgromadziła i przekazała Magdalena Zych, kuratorka tej wystawy. Bardzo ci, Magdo, dziękuję za spotkanie w Radiu
Dziękuję.
Kraków.
Dziękuję.
I zapraszamy wraz z Kingą Kołodziejską do oglądania wszystkich wystaw, których jest ponad 50, tak?
W tej chwili to będzie 57. wystawa. Magda zajęła pozycję numer 57. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Bardzo, bardzo jakoś dobra to jest liczba. Polecamy. Bardzo wam dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.